I w naszym radiu wracamy do rozmów o polityce przy okazji eurowyborów. Przed nami kolejny komitet i kolejny kandydat. Do 6 czerwca, właśnie o 16.30, rozmawiamy z kandydatami do Europarlamentu z okręgu numer 3, który to obejmuje województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie. Dziś, zgodnie z kolejnością list wyborczych, na kartach do głosowania komitet numer 5. Adam Janczewski i jego gość. Dzień dobry.
Dzień dobry. A lista numer 5 to koalicyjny komitet wyborczy Koalicja Obywatelska, który reprezentuje u nas Tomasz Frankowski, europoseł ubiegający się o reelekcję. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy.
Po jednej kadencji w Europarlamencie, jak pan ocenia, na co taki europoseł ma realny wpływ?
Przede wszystkim każdy europoseł trafia do danej komisji, prawda? Ja z racji wcześniej wykonywanego zawodu, czyli bycia sportowcem, miałem możliwość pracowania w Komisji Kultury i Edukacji oraz Sportu, czyli byłem przewodniczącym grupy sportowej, a pracując w Komisji Kultury i Edukacji miałem wpływ na rozmowy o budżecie na temat programu Erasmus, który teraz jest realizowany przez wszystkie 27 krajów członkowskich, więc tutaj duża praca i zaangażowanie spowodowała, że podwoiliśmy budżet Erasmus na 2021 do 2027, czyli te 6 lat, które aktualnie biegnie. I wiem, że polscy obywatele, polscy studenci, a także nauczyciele korzystają bardzo z tego programu i mamy nadzieję, że w najbliższych tych latach 12 milionów obywateli Unii Europejskiej skorzysta z programu Erasmus.
To są takie projekty ogólnoeuropejskie, a co panu udało się zrobić, jak pan sądzi, przez tę kadencję dla mieszkańców regionu? Proszę o jedną najważniejszą pańskim zdaniem kwestię.
No przede wszystkim w kontekście konferencji sportowych, które organizowałem raz w Białymstoku w 2022 roku i drugą konferencję na Warmii i Mazurach, bo reprezentuję obydwa regiony. Dzięki temu spotkaliśmy się z różnymi stowarzyszeniami, fundacjami, klubami sportowymi wszystkich dyscyplin, które były zaproszone na te konsultacje. No i kilkanaście podmiotów wypełniło wnioski do Komisji Europejskiej i bezpośrednio stamtąd uzyskało finansowanie na swoje projekty, na różne inicjatywy sportowe, aktywnego trybu życia i zdrowego odżywiania.
Jak słyszymy, Unia Europejska to projekty sportowe, projekty studenckie, ale to też taka twarda geopolityka. Przewodniczył pan grupie roboczej do spraw Białorusi Euronest, czyli Zgromadzenia Przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i Parlamentów Państw z Partnerstwa Wschodniego. W związku z tym z pewnością pan obserwuje z uwagą naszego wschodniego sąsiada. I tu pytanie, jaką politykę w sprawie Białorusi powinna prowadzić Unia Europejska i do czego powinna Unię w sprawie Białorusi przekonywać Polska?
No przede wszystkim to jest trudny temat, bo wiemy doskonale, jak reżim Łukaszenki wspiera Putina w wojnie na Ukrainie i my jako parlamentarzyści, że mamy spotkania ze stowarzyszeniami prodemokratycznymi Białorusi w Parlamencie Europejskim, mamy wysłuchania, słuchamy jak sytuacja bieżąca na Białorusi. Jest nam naprawdę przykro z uwagi na ilość politycznych więźniów w białoruskich więzieniach, no staramy się wspierać, wysłuchiwać, no i wierzymy, że któregoś dnia pani Cichanouskaja zasiądzie jako prezydent tego kraju.
W stosunku do reżimu rozumiem, że nie ugięta polityka, sankcje na reżim Łukaszenki jak najbardziej.
Dokładnie tak, takie są przewidziane i takie są egzekwowane. Oczywiście Białoruś, podobnie jak Rosja z wojną, stara się je obchodzić, więc mam nadzieję, że te sankcje będą coraz skuteczniejsze, żeby jednak reżim Łukaszenki upadł.
Kolejna sprawa, wspólna europejska armia, tak czy nie?
Tak, tylko trzeba prowadzić rozmowy na wielu frontach, natomiast nie wiem, czy na dzień dzisiejszy te rozmowy są prowadzone, ponieważ jest to kompetencja krajów członkowskich i tutaj sami my jako mieszkańcy przygranicznego terenu widzimy, jak prowadzone są ataki hybrydowe na naszą granicę i jako Polska musimy piersi zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tu Unia Europejska się nie kończy, a Unia Europejska się zaczyna, więc razem z wsparciem Unii Europejskiej musimy chronić polską granicę z Białorusią i z Federacją Rosyjską.
No właśnie, to już skoro pan ten temat wywołał, stworzenie tarczy wschód, wzmocnienie wschodniej granicy, takie są plany polskiego rządu. Rozumiem, że pan jako europoseł popiera te działania.
Tak, popieram, bo musimy się zabezpieczyć przed możliwą inwazją, jeśli oczywiście dojdzie do wygrania wojny przez Putina na Ukrainie. Wiemy, że ta tarcza wschód to jest system fortyfikacji, zalesień, budowy bunkrów czy schronów, więc jak najbardziej tak. Mam nadzieję również, że dzięki tej inwestycji, a jest to 10 miliardów złotych planowane tylko w materiał, na razie koszty związane z wykonawstwem są niepoliczone i wierzę, że również dzięki temu znajdzie się praca dla podlaskich firm i dzięki temu wzrośnie tutaj rynek pracy, no i wszyscy mieszkańcy Podlasia na tym skorzystają.
Czy jako europoseł jest pan za tym, czy zabiegałby pan, aby Unia Europejska współuczestniczyła finansowo w tej inwestycji?
Oczywiście, ja jako poseł do Parlamentu Europejskiego reprezentujący ten region jak najbardziej chcę uczestniczyć i zachęcać, żeby jednak część środków była wydatkowana z budżetu Unii Europejskiej, gdyż tak jak mówię, jest to nasz wspólny cel, bezpieczeństwo i obrona polskiej granicy to to samo, co bezpieczeństwo i obrona granicy całej Unii Europejskiej.
Tarcza Wschód to także ludzie, to także funkcjonariusze. Czy służby, funkcjonariusze państw Unii Europejskiej powinni pomagać nam w obronie polskiej granicy?
No tutaj ostatnio słyszeliśmy wypowiedź ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, żeby być może włączyć w ochronę naszej granicy funkcjonariuszy z Frontexu. Jest to na razie faza rozmów i dyskusji. Nie wiem, w jakim kierunku pójdziemy, bo słyszymy też o tej strefie buforowej, która miałaby powstać, miała powstać od jutra. Chyba została przełożona ze względu na słuszne, muszę podkreślić, słuszne konsultacje, które zostaną przeprowadzone jednak z samorządowcami oraz przedsiębiorcami, gdyż wiemy doskonale, że to oni ucierpią najbardziej. Natomiast musimy zapewnić naszym przedsiębiorcom wsparcie finansowe i rekompensaty natychmiast, a nie czekać, aż przyjdzie jesień.
Już zbliżamy się nieubłaganie do końca, więc jeszcze krótkie pytania, już takie z tematów luźniejszych i proszę o krótkie odpowiedzi. Jagiellonia Białystok zdobyła historyczny tytuł Mistrza Polski. Panu się to udało 5-krotnie, ale z Wisłą Kraków. Jest trochę zazdrość, że tej drużynie udało się zdobyć tytuł z jotką na piersi, a nie panu?
Jeśli mam być szczery, to zazdrość jest, ale taka pozytywna. Naprawdę, ja faktycznie 5 razy z Wisłą Kraków, natomiast tutaj też miałem cel, grając w Białymstoku 4 lata, sięgnąć po ten tytuł, choć przypuszczam, że żaden z kibiców wówczas w 2010 czy 2011 roku w to nie wierzył, a ja miałem te ambicje, żeby po tytuł sięgnąć. Byliśmy liderem Ekstraklasy po rundzie jesiennej. Niestety zbyt krótka koszula nie pozwoliła dowieść pierwszego miejsca do końca. No ale pamiętamy Puchar Polski i Super Puchar. Też wówczas był bardzo dobrze odbierany. Mam wrażenie, że nawet na tamte czasy był to takie Mistrzostwo Polski, jak w zeszłym tygodniu świętował białostocki klub, czego im serdecznie gratuluję.
I wtedy też korona Króla Strzelców zdobyta przez Tomasza Frankowskiego w barwach Jagiellonii. I tutaj kolejne pytanie. Kto jest najlepszym napastnikiem w historii Jagiellonii?
Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Pytanie należy skierować do kibiców, zrobić sondę, przecież bardzo prosto, natomiast wcale bym się nie upierał, że ja nim bym pozostał. Wiem, że Jesus Imaz przez ostatnie 3 czy 4 lata, nie wiem ile jest w Białymstoku, zrobił bardzo dużo dobrego, strzelił więcej bramek niż ja, poprowadził Jagiellonię do tytułu Mistrza Polski, więc wcale nie wykluczam, że on gra lepiej. Natomiast ja byłem pierwszym, który 2-3 lata temu sugerował działaczom Jagiellonii, żeby absolutnie Jesusa nie sprzedawali, ponieważ mieli takie zakusy, żeby go sprzedać. Wiedziałem, że wokół Jesusa można zbudować jedenastkę, która powalczy o tytuł. No i dzisiaj mamy tego efekty.
Jak słychać, były piłkarz, ale już chyba bardziej polityk i dyplomata. Bardzo krótko, na koniec prośba o przewidywania, nie te polityczne, a piłkarskie. Gdzie w swojej przygodzie w europejskich pucharach dojdzie Jagiellonia Białystok?
No ja byłem przekonany, że z tą grą, którą widzieliśmy w rundzie wiosennej pod koniec sezonu, czyli bardzo dobrą, spokojnie przejdą drugą i trzecią rundę. No i wtedy na czwartej rundzie, czyli ostatniej przed awansem do Ligi Mistrzów, będą mieli problemy z uwagi na pewnie jakość rywala. Natomiast wczoraj usłyszałem, że już w drugiej rundzie są zespoły naprawdę silne. I jak usłyszałem nazwy, proszę mi wybaczyć, ale nie pamiętam, które to są zespoły, ale naprawdę porządne, solidne zespoły z Europy, no to chciałbym zobaczyć Jagiellonię, jak się na tym, na ich tle wykaże. Natomiast tutaj u mnie zawsze szklanka jest do połowy pełna, nie pusta, więc ja spodziewam się dobrych, wyrównanych meczów i mam nadzieję, że i wierzę, że zwycięstw Jagiellonii.
To krótko jeszcze. Co osiągnie polska reprezentacja na tegorocznym Euro?
No tutaj życzyłbym sobie 4 punktów, czyli zwycięstwa, remisu. No i nie powiem, że życzyłbym sobie porażki, ale wiemy, że mamy Holandię i Francję w grupie, więc z 4 punktów po 3 meczach grupowych byłbym naprawdę zadowolony, ale myślę, że każdy z nas i pan i słuchacze również.
A 4 punkty mogą dać nam wyjście z grupy. Naszym gościem był Tomasz Frankowski, europoseł ubiegający się o reelekcję z listy nr 5, czyli Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie i zapraszam w niedzielę na wybory.
Dziękujemy, a rozmawiał Adam Janczewski.